Nie, o, i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, trzecia odsłona tego artykułu, a coś mi to słabo idzie proponowane prezentowanie tego artykułu, ale to jest związane z tym, że ja sam mam pewne przemyślenia odnośnie tego i tej tematyki tego, a właściwie dla mnie tematyką jest łajdactwo sposobu myślenia Budzisza. A prezentowanie amerykańskich interesów, jakby to były interesy polskie. Nie! My mamy swoje własne, polskie i tylko i wyłącznie polskie interesy. I powinniśmy mieć tylko i wyłącznie polskie interesy. Ale nie, no, tacy lokaje jak Budzisz każą nam myśleć, sądzić, że jest inaczej. Cytuję zatem dalej. Jest to bardzo ważne, że jak zauważa, znaczy chodzi o oddalenie ryzyka wspólnego wystąpienia wojennego rosyjsko-chińskiego w sytuacji, kiedy Ameryka by napadła na Chiny, taka jest moja teza, już wielokrotnie prezentowana, w sytuacji, gdy zaczęłaby się wojna na Morzu Południowochińskim, Ameryka napadła na Chiny, natomiast Rosjanie by próbowali wykorzystać tę sytuację i zająć ewentualnie Polskę i Prybałtykę. I właśnie, i teraz cytuję dalej. Jest to tym bardziej ważne, że jak zauważa... Przepraszam bardzo. Tak. Że jak zauważa ten Mitchell, uznanie przez Waszyngton Pekinu za głównego strategicznego przeciwnika pociąga za sobą fundamentalne zmiany w amerykańskim planowaniu strategicznym wojska. Pentagon będzie więcej zasobów, którymi dysponuje, przeznaczał w najbliższych latach na rozbudowę sił morskich, kosztem zarówno obecności, jak i potencjału, którego można użyć na lądzie, czyli wschodniej flance NATO. Nie oznacza to porzucenia sojuszników na kształt ewakuacji Kabulu, całe szczęście, że ten lokaj o tym wspomniał, ale nie oznacza to, nie oznacza to porzucenia. Ciekawe jestem, skąd ten pajac, ten lokaj wie, że skoro Amerykanie porzucili rząd w Kabulu, rząd w Afganistanie, to nie porzucą rządu w Warszawie, czy rządu na Litwie, w Wilnie, czy w Rydze, dokładnie tak samo, jak tamten. No, ale widocznie on wie, on coś wie lepiej. Ale raczej nie rozbudowywanie sił lądowych, więc nie oznacza tak, na wschodnich skrzydłach. Nie oznacza to porzucanie sojuszników na kształt ewakuacji Kabulu, tak, to nie wiadomo dlaczego. Ale raczej nie rozbudowywanie sił lądowych, co oznacza osłabienie potencjału odstraszania Rosji, nie mówiąc już o jej pokonaniu w otwartym konflikcie. Potrzebna jest zatem strategia polityczna Zachodu, której głównym celem miała być neutralizacja rosyjskiego zagrożenia i równolegle osłabienie związków Moskwy i Pekinu. To już nie rozumiem, jaki to Zachód, bo mówienie o Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych razem wziętych w stosunku do neutralizacji rosyjskiego zagrożenia, to jest jakaś absolutnie śmieszna rzecz. jakby to Unia Europejska, w szczególności Niemcy, miały jakiś wielki interes w osłabianiu Rosjan, tak? Miałyby? Słyszeliście Państwo o czymś takim? Bo ja słyszałem o pakcie Ribbentrop-Mołotow, który właśnie kilka dni temu była kolejna rocznica. Którego kilka dni temu była kolejna rocznica? Mitchell jest zarazem zdania, że żaden z trzech dotychczasowych modeli postępowania, do których odwoływała się tradycyjna amerykańska dyplomacja, nie może być zastosowany wobec Rosji Putina i jego następców. O jakich modelach mowa? No właśnie, ciekawe jest to. Pierwszym z nich jest przekręcenie słabszego przeciwnika, czyli Rosji, na swoją korzyść. Miałby to być manewr w stylu odwróconego Kissingera. No to już słyszeliśmy to tyle razy. Tylko jak trzeźwo zauważa Mitchell, problem z jego realizacją polega na tym, że Rosja nie chce takiego odwrócenia sojuszy, uznając, że dzisiejsze relacje z Pekinem lepiej obsługują jej interesy. I to jest podstawa. Pół kretyni w rodzaju Lubiny i tych innych tam profesorów sinologii, tak się przynajmniej nimi mienią, twierdzą, że Rosja wpada w panikę, że Rosja chce się za wszelką cenę przeciwstawić chińskiej ekspansji, po czym można zupełnie spokojnie powiedzieć, że niejaki Mitchell pisze, że Rosja nie chce takiego odwrócenia sojuszy, uznając, że dzisiejsze relacje z Pekinem lepiej obsługują jej interesy. Wiecie Państwo co? Ja odnoszę wrażenie, że zaczynamy lubić tego Mitchella, ponieważ on przynajmniej myśli logicznie. A te wszystkie góralczyki, Lubiny i te inne palanty zupełnie tego nie rozumieją. Kompletnie. Ale cóż, ja to rozumiem od 13 roku, kiedy pan prezydent Xi był z pierwszą zagraniczną wizytą jako prezydent w Rosji przez 5 dni. Wtedy to zrozumiałem. Ale cóż. Ja to tylko jestem takim małym wieśniakiem z podwarszawskiej wsi. I teraz, więc dzisiejsze relacje Moskwy z Pekinem lepiej obsługują Moskwy interesy. Głęboka nieufność, jaka jest efektem polityki eksportu demokracji między Moskwą a Zachodem, też nie ułatwia tego rodzaju manewru. Nie ułatwia, utrudnia. Facet, powiedz wprost, utrudnia. Drugą możliwością jest odroczenie starcia z silniejszym. W tym wypadku należałoby się dogadać z Chinami po to, aby redukując napięcia móc koncentrować wysiłki na pokonaniu mniej groźniejszego rywala. Ale w opinii Mitchella i na realizację tego rodzaju strategii jest już za późno. Pewnie, że tak. Polityka Pekinu pod rządami Xi Jinpinga uległa daleko idącym zmianom i trudno oczekiwać, aby ambitny program zbrojeniowy, który realizują obecnie Chiny, został wstrzymany, a to oznacza, że główny cel tego manewru wydaje się już być poza zasięgiem Ameryki. To jest jasne. Nie wiem akurat dlaczego tylko mowa o programie zbrojeniowym. Programie zbrojeniowym, no ale... Trzecim wreszcie modelem, który do pewnego stopnia, zdaniem Mitchella, realizuje administracja Bidena, jest polityka kooptacji, włączenia strategicznych rywali do współpracy celem rozwiązywania globalnych, takich jak na przykład klimatycznych problemów. Jednak jak zauważa Mitchell, współpraca z geopolitycznymi rywalami może być korzystna, gdy powstałe struktury są budowane na stabilnych relacjach siły i wspólnych interesach. Ale żaden z tych warunków nie występuje w przypadku stosunków USA z Chinami i Rosją. Obydwa mocarstwa podtrzymują roszczenia rewizjonistyczne, których spełnienie jest z ich perspektywy warunkiem wstępnym osiągnięcia przez nich pełnego potencjału i statusu wielkich mocarstw. I okazuje się, że Rosja i Chiny są rewizjonistyczne. No więc ja myślę sobie, a to nie w żadnym przypadku nie Stany Zjednoczone, bo rewizjonistyczne oznaczałoby to, znaczy Amerykanie nie chcą rewizji dotychczasowego stanu rzeczy, bo oni są, Amerykanie są światowym żandarmem i tak sobie życzą, żeby tak było. Natomiast Rosja i Chiny nie życzą sobie Ameryki jako światowego żandarma. Oczywiście Rosja może sobie nie życzyć, ale niewiele w tej materii może zrobić. Natomiast Chiny też mogą sobie nie życzyć i też niewiele mogą z tym zrobić. Oczywiście każde z tych państw, i Rosja i Chiny, może w jakimś tam drobnym zakresie próbować powstrzymywać Amerykę i to się nazywa rewizjonizmem. A widzicie Państwo, tak to wygląda współczesny rewizjonizm. Tak, proszę Państwa, to jest współczesny rewizjonizm. Czyli jeśli Polska na przykład chce być krajem suwerennym, to jest to oczywisty rewizjonizm w stosunku do Moskwy, do Berlina, do Tel Awiwu, do Waszyngtonu, do Brukseli przede wszystkim. To jest rewizjonizm, proszę Państwa. Ja znam to słowo, całe życie mi to słowo towarzyszy. I to nie wcale nie dorosłe życie. Ja pamiętam, kiedy byłem jeszcze malcem, kiedy jeszcze pan Adenauer był kanclerzem Niemiec. Pamiętam czasy, kiedy pan Strauss, ale wcale nie Johann, nie, był szefem Bawarii, rządu Bawarii przez dziesiątki lat i oni byli w polskiej prasie nazywani rewizjonistami, bo czegoś tam chcieli. Natomiast, jak Państwo widzicie, w tej chwili rewizjonistą jest na przykład Polska. Tak? Rewizjonistami są Chińczycy. No bo oni chcą, żeby ich traktować zarówno Polska chce, a przynajmniej polskie społeczeństwo, a jak również chińskie społeczeństwo życzy sobie, żeby je traktować poważnie. Żeby je traktować inaczej niż do tej pory. I to jest współczesny rewizjonizm. Proszę Państwa, przykro mi, ale znowu już chyba powoli mija czas na kolejny ten odcinek. W związku z tym pozwolę sobie zaprosić Państwa na ostatni, mam nadzieję ostatni już. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.